Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Kiedy myślimy o tercecie egzotycznym, swoją drogą jednym z najdłużej działających zespołów w Polsce, zaraz obok Trubadurów, to myślę, że przychodzi nam do głowy konkretna piosenka. Pamelo, żegnaj, to jest najbardziej rozpoznawalny utwór tego zespołu, ale ja chciałabym zaproponować słowa, które kończą inną piosenkę. Piosenkę, która nazywa się Będzie bal, pochodzi z płyty Pijmy za miłość z 2011 roku. I te słowa brzmią następująco. Będzie święto, będzie bal, strzelą korki od szampana. W kąt odejdą smutek, żal, a ja będę zakochana. Nie mam wątpliwości, że nie udało mi się powiedzieć tego w żadnym stopniu tak pięknie, jak wyśpiewywała to Izabela Skrybant-Dziewiątkowska. Słowa o tym, że będzie święto, będzie bal, będzie uroczyście wyjątkowo, bardzo pasują mi do wystawy, którą możemy oglądać w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu od 10 października tego roku aż do końca sierpnia. Wystawa nazywa się Exotico, moda tercetu egzotycznego. To jest bardzo ciekawe podejście do tematu, dlatego że zazwyczaj mówiąc o zespołach muzycznych, analizujemy i przyglądamy się twórczości muzycznej, którą po sobie ten zespół zostawił. Tutaj również oczywiście od tematu twórczości nie uciekniemy, jednak wizualia, stroje, cały wizerunek zespołu, który pod tym względem był, chyba wszyscy przyznają mi rację, po prostu fenomenem i zjawiskiem, o tym właśnie mówi wystawa, a ja mam tę wielką radość, że zaproszenie do spotkania przyjęła współautorka tej ekspozycji, pani Kinga Krajewska. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Przedstawię pozostałe autorki, czyli panią Aleksandrę Cichy, Różę Gołubowską, Karolinę Roszkowiak, Kinga Krajewska, którą wspomniałam przed momentem, będzie dzisiaj o wystawie opowiadała. No to jak to jest z tym tercetem egzotycznym? Ja się trochę uśmiecham, kiedy mówię o tym zespole, no bo te piosenki raczej pojawiały się w moim domu czy na jakichś rodzinnych imprezach od wielkiego dzwonu już z takim lekkim uśmieszkiem. To nie były czasy świetności tercetu egzotycznego, które swoją drogą przypadły kilka ładnych lat po tym, jak zespół powstał, bo chyba lata 90. to był czas, kiedy zespół został doceniony. Wcześniej, no chyba można powiedzieć, że był traktowany jako coś kiczowatego zwyczajnie.
On był tak traktowany w oficjalnej prasie, powiedziałabym. I mam tu na myśli nie tylko tę prasę drukowaną, ale po prostu media. Rzeczywiście krytyka nie bardzo pochwalała te wybory muzyczne tercetu egzotycznego, ale publiczność miała na ten temat zupełnie odmienne zdanie. Ten fragment piosenki, który pani przywołała, doskonale odzwierciedla postawę Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej wobec ludzi i wobec świata. Tak, zespół takie sformułował przesłanie, żeby ludzi bawić i cieszyć. No, żyjąc zwłaszcza w takim no, trochę szaroburym kraju, jakim była Polska w momencie, kiedy tercet powstawał. Rzeczywiście stroje były wyjątkowe, stroje estradowe, które przyozdabiał się tercet, żeby nieść właśnie takie chwile radości, ciepła, słońca, którego być może brakowało publiczności polskiej wówczas.
Myślę, że sama idea mogła wydawać się karkołomna, być może nawet z dzisiejszej perspektywy za taką może uchodzić, czyli połączenie polskiej muzyki, polskiego popu, nazwijmy to, z tymi rytmami latynoamerykańskimi. No, te zapożyczenia były bardzo śmiałe, bo one dotyczyły zarówno muzyki, jak i tekstów. Myślę, że wiele osób wspomina chłopców z naszego Puebla. No i wizualia, więc no myślę, że egzotyka z nazwy zespołu dotyczyła nie tylko kręgu kulturowego czy części świata, z której zapożyczano, ale też w ogóle bytności na polskiej scenie.
Tak, ta egzotyka urosła w Zbigniewie Dziewiątkowskim, bo to on był pomysłodawcą tego zespołu, tylko pierwotnie był to duet. Wówczas, kiedy był to duet jeszcze z Witoldem Antkowiakiem, a Zbigniew Dziewiątkowski odbył seans kinowy, na którym oglądał film La Paloma, który był wypełniony takimi rytmami południowoamerykańskimi. No i zakochał się w tych rytmach. Był muzykiem, ale teraz postanowił swoje zainteresowania muzyczne skierować właśnie w tę stronę świata i w tę stronę muzyki. Później ktoś doradził mu, żeby uzupełnić ten duet egzotyczny, męski, jak dotąd, no, okazywał się mało egzotyczny, więc należałoby dokooptować jakiś głos damski, stworzyć tercet. No i pan Zbigniew wypatrzył, polecono mu najpierw wokalistkę, jeśli tak można powiedzieć, o pracowniku operetki wrocławskiej, Izabelę Skrybant. Polecono mu jej głos. Rzeczywiście poszedł na któreś z przedstawień, odsłuchał, zobaczył i stwierdził, że to jest to. Zaproponował współpracę i tak powstał tercet egzotyczny. Najpierw były to więzi czysto zawodowe między Zbigniewem a Izabelą, które po pewnym czasie przerodziły się również w takie więzi prywatne.
I to długoletnie. Nie chciałabym tutaj w audycjach schodzić na takie wątki prywatno-plotkarskie, natomiast dla mnie było to pewnym zaskoczeniem, że tak barwny zespół, który podróżował po całym świecie, pewnie tych przeżyć było bardzo wiele, jego trzonem było bardzo zgodne wieloletnie małżeństwo.
Tak, małżeństwo sformalizowano dopiero po 20 latach, w 83 roku.
A to i tak był wycinek istnienia zespołu.
Tak, natomiast rzeczywiście oni zgadzali się pewnie razem z trzecim członkiem tego zespołu, no zgadzali się na ten profil prowadzenia działalności, na ten rodzaj muzyki, doskonale się rozumieli, no byli właściwie ciągle ze sobą i w trasie, i w domu. Ale udało im się rzeczywiście przetrwać, tak jak pani powiedziała, był to chyba najdłużej działający polski zespół.
Trubadurzy są w tle, chyba trubadurzy funkcjonowali najdłużej. 26 albumów studyjnych ja naliczyłam. Część z nich to są płyty typu The Best Of, płyty takie mieszane, ale są to wszystko albumy studyjne. I jeżeli już mówimy o płytach, no to kiedy ja myślę o Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, to zawsze mam przed oczami okładkę płyty, którą pamiętam, była w domu jednej z ciotek. Pamiętam takie rodzinne jakieś wizyty, odwiedziny. To była płyta jubileuszowa. Ja sprawdziłam sobie płyta na ciemnym tle. Panowie mają białe garnitury, a Izabela Skrybant-Dziewiątkowska ma taką niesamowitą, dla kilkuletniej dziewczynki to było coś nie do pojęcia jak pięknego, granatową sukienkę z olbrzymimi bufami, a na głowie ma nakrycie z koralików takie siateczkowe. I to jest płyta z 2016 roku, płyta jubileuszowa typu Greatest Hits. I to jest moje pierwsze główne skojarzenie z Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską. Ale myślę, że ono jest no, bardzo wybiórcze, dlatego że to spektrum jej scenicznego wizerunku zdaje się, że nie ma granic.
Rzeczywiście, Izabela nawet sama o tym opowiadała w wywiadach, o tych swoich strojach, że w ciągu jednego koncertu ona potrafi kilka razy zmieniać kostium, przeliczając na pytania o to, czy rzeczywiście te stroje estradowe pochłaniają tak ogromne środki finansowe, to twierdziła, że tak. Gdyby przeliczyła to, porównała zarobek z koncertu z inwestowaniem w strój estradowy, no to by się nie zwróciło, ponieważ w trakcie koncertu potrafiła zmienić strój nawet siedmiokrotnie, dostosowując go do charakteru piosenek, które akurat śpiewała. A miała w swoim repertuarze nawet piosenki o takim charakterze patriotycznym, dlatego że tercet egzotyczny bardzo dużo podróżował i miał ogromną ilość występów dla Polonii. Głównie w Stanach Zjednoczonych, była również Australia, i tam cała ta załoga tercetu egzotycznego czuła się w obowiązku przypominać pewne pieśni czy pewne symbole polskie tej publiczności złaknionej takiego kontaktu z polską piosenką. I wówczas, jak sama Izabela mówiła, nie wypadało jej występować w takich frywolnych sukniach, więc zmieniała je na dużo bardziej spokojne.
A propos repertuaru, mnie bardzo zaskoczyło, kiedy po prostu poczytałam sobie o zespole, to, że oni wydawali też płyty z kolędami.
Tak, była świąteczna płyta i z tymi płytami ja bym się trochę bała tak definiować ostatecznie ilość płyt, dlatego że podczas tych tras koncertowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie istniało wiele takich maleńkich wytwórni, na przykład polonijnych, które potrafiły zgrywać piosenki na pocztówki dźwiękowe czy na takie małe płyty, myślę, że tych wydawnictw było dużo więcej. One nie wszystkie są w oficjalnych rejestrach. No możemy mówić o tych oficjalnie zarejestrowanych, wydawanych przez na przykład polskie wytwórnie, bo to jest do udowodnienia, ale myślę, że publiczność dysponowała również jakimiś innymi nagraniami, żeby sobie przypominać ich występy.
To ja myślę, że krakowskim targiem możemy spotkać się gdzieś w połowie drogi i powiedzieć, że tych płyt było kilkadziesiąt i myślę, że tutaj nie miniemy się z prawdą. czytałam rozmowę z Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską, która mówiła, że ona wiele z tych strojów kompletowała sama, to znaczy również podczas podróży, o których pani wspominała, ona szperała po sklepach, wyszukiwała tych elementów garderoby i myślę, że dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach, i pewnie jest tak od wielu lat, nie demonizowałabym teraźniejszości, kiedy artyści są wymyślani, jest kreowany ich repertuar, ale też wizerunek, to jak mają prezentować się na scenie, to myślę, że tercet egzotyczny, a zwłaszcza wokalistka, byli szalenie autentyczni.
Oni byli przekonani co do tego swojego repertuaru i wizerunku. To było bardzo istotne i to podczas koncertów myślę, że publiczność to doskonale czuła, że jest to prawdziwy przekaz. W momencie, kiedy wstępowali na scenę, Izabela przestawała już być Izabelą, tylko stawała się właśnie albo Pamelą, albo Palomą, a panowie w sombrerach również przestawali być Zbyszkami, tylko byli chłopcami z jakiegoś puebla. Co prawda po tych strojach można powiedzieć, że dosyć zamożnego, bo one były bardzo bogato zdobione również. Ale tak, wykreowała taki sceniczny wizerunek, który też był zupełnie inny od tej Izabeli Skrybant. Wizerunek, jaki prezentowała w życiu prywatnym, naprawdę był kompletnie odmienny od tego scenicznego. I ja też mam taką refleksję, kiedy przygotowywałyśmy tę wystawę, że to jest rzeczywiście chyba jedna z, jeśli nie pierwsza, to jedna z pierwszych artystek estradowych, która tak siebie wymyśliła od początku do końca i bardzo konsekwentnie realizowała ten wizerunek, zarówno wokalny, muzyczny, jak i sceniczny. I rzeczywiście ona bardzo żywo uczestniczyła w kreowaniu tego wizerunku scenicznego. Zresztą przygotowując wystawę, miałyśmy możliwość porównywania strojów, które muzeum otrzymało i które są wystawione, ze zdjęciami sprzed lat i widziałyśmy niektóre przeróbki, jakie te stroje przeszły. No oczywiście jest to również związane ze zmianą sylwetki. Przez 50 lat sylwetka ulega zmianie każdego człowieka właściwie i należało jakby tym strojem nadążyć za sylwetką. Także tak, one są minimalnie zmieniane, refreshowane, uzupełniane. Jeśli się na przykład nadmiernie zniszczył strój, to on również był naprawiany. Ale są też rzeczywiście stroje, które uległy takiej modernizacji dzięki pomysłom pani Izabeli i jej krawcowej, że no czasami trudno jest rozpoznać ten pierwotny strój, ale wszystkie są bardzo sceniczne, tak. To można zdecydowanie powiedzieć, że to nie są takie zwykłe stroje. Właśnie nie da się o tym powiedzieć, że jest to sukienka nawet. Tak. Owszem, jest to sukienka, ale jest to widoczne, że jest to strój. I kiedy tak sobie porównałam obrazki wokalistek polskich z przełomu lat 60., 70., 80. już jest troszeczkę inaczej, ale te nasze wokalistki, na przykład występujące na estradzie Festiwalu Opolskiego w amfiteatrze, no to są panie, które przeważnie występują w takich sukienkach wizytowych, świątecznych, ale są to właśnie tego rodzaju sukienki. Natomiast Izabela, kiedy występowała na scenę, notabene raz tylko wystąpiła na Festiwalu Opolskim, ona na swojej scenie no była po prostu artystką pełnowymiarową, łącznie właśnie z tym wizerunkiem scenicznym.
Wspomniała pani o strojach i kolekcji tak naprawdę tych strojów przekazanych do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jak skonstruowana jest wystawa? Jaką historię odkrywają zwiedzający? No i jaką trasę pokonują?
Ta wystawa jest tak nietypowa, że ona nie ma żadnej historii tak naprawdę. Tutaj nie możemy się dopatrzeć jakiejś biografii, chronologicznego porządku jakiegoś, z którym przeważnie mamy do czynienia w muzeach, czy jakiejś takiej narracji prowadzącej nas. Nie, ona jest, ta wystawa została tak pomyślana, żeby zagrać na naszych emocjach, odczuciach estetycznych. To jest po prostu pokazane bogactwo tego wizerunku scenicznego, całego tercetu egzotycznego, bo również prezentujemy bardzo zaskakujący sposób dwa męskie stroje. Zachęcam wszystkich, którzy będą mieli okazję, żeby się temu przyjrzeli. Ta wystawa ma pokazać bogactwo właśnie tych strojów. To przemyślenie własnej sylwetki estradowej dokonanej przez Izabelę Skrybant-Dziewiątkowską, bo nie ma co ukrywać, że ona była motorem i głównym zawiadowcą, jeśli chodzi o sprawy stroju i wizerunku na scenie. To głównie z jej inicjatywy i dzięki jej energii i to wszystko tak wyglądało zjawiskowo. Wracając właśnie do tego jakiegoś uporządkowania, no to raczej nie odnajdziecie Państwo jakiejś ścieżki konkretnej, po prostu macie dać się olśnić temu wszystkiemu, ale mamy taki jakby punkt startowy tego wszystkiego, mianowicie prezentujemy chyba pierwszą suknię, którą Izabela kupiła za garze, prawie całkowitą garę, jaką otrzymała za występy w pierwszej trasie w Stanach Zjednoczonych. Miała chyba zarobić, z tego co pamiętam, $350, a suknia kosztowała 300. Od tego momentu właściwie zaczynamy pokazywać tę jej troskę o wizerunek sceniczny. Pokazujemy to w takiej, no też ciekawej formie, tak mi się wydaje, jako taką rozkwitającą perłę wychodzącą z muszli. Po prostu narodziny takiej naszej Izabeli scenicznej.
To jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że zachwyt nad kreacjami, które panie zgromadziły na wystawie, to jest jedno, ale drugie to jest to, że podejrzewam, że każda z nich kryje jakąś historię. Pani powiedziała o sukni, od której tak naprawdę się zaczęło, z której wyłoniła się Izabela Skrybanty-Dziewiątkowska, którą my dzisiaj znamy i kojarzymy. Natomiast myślę, że każda kreacja, którą panie postanowiły przedstawić na ekspozycji, no jakąś historię w sobie ma.
My nie znamy historii każdej z tych sukienek. To nie są zresztą tylko sukienki, bo są jeszcze takie kostiumy ze spodniami pokazywane, ale kilka z nich rzeczywiście kryje za sobą pewne anegdoty. No jest na przykład suknia, którą nawet polscy widzowie mogli wcześniej widzieć w serialu Żony Hollywoodu. On w latach 80. był emitowany w polskiej telewizji. I no, jak sam tytuł wskazuje, dotyczyło to środowiska filmowego i jest tam wątek gali oscarowej, podczas której wywiady przeprowadza jedna z bohaterek, która jest dziennikarką i ta dziennikarka jest ubrana w taką czarną suknię ze złoceniami na ramionach, z takim złotym kwiatem utworzonym z tkaniny oczywiście. I kiedy Izabela przebywała w Stanach Zjednoczonych podczas jednej ze swoich kolejnych tras koncertowych, oglądała ten serial ze swoją przyjaciółką. Kiedy nadszedł ten fragment filmowy właśnie z tą suknią po środku ekranu, Izabela się bardzo tym zachwyciła. Była przeszczęśliwa, tak powiedziała, że chciałaby taką suknię mieć. I proszę sobie wyobrazić, że po powrocie do Polski któregoś razu otrzymała paczkę ze Stanów Zjednoczonych. Nie było to dla niej nic dziwnego, bo paczek otrzymywała wiele i kiedy ją otworzyła, w środku była właśnie taka suknia. Czarna, aksamitna, ze złotymi ozdobami. I te suknie też prezentujemy na naszej wystawie. A jeśli ktoś dobrze poszuka, to na YouTubie jest ten fragmencik serialu Żony Hollywoodu, gdzie można tę sukienkę zobaczyć.
Czuję się teraz zachęcona do tych poszukiwań i jestem bardzo ciekawa, jak ta sukienka wyglądała, ale mówimy o kreacjach. Będę się pilnowała, żeby używać tego słowa, bo jak pani słusznie zwróciła uwagę, to nie tylko sukienki. Myślę, że takim bardzo ważnym elementem były też nakrycia głowy i fryzury. Ja sama, kiedy mówiłam o Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, wspomniałam, że w moim wspomnieniu czy skojarzeniu ona miała taką konstrukcję z koralików na głowie. No sombrera to chyba bardziej u panów się pojawiało. I również na tym polu Izabela Skrybant-Dziewiątkowska nie pozostawała w tyle.
Oczywiście, że nie. Pierwotnie tak, demonstrowała swoje kruczoczarne włosy. Przypuszczam, że przy pomocy kosmetyków były tak kruczoczarne, ale one nawiązywały do tej estetyki latynoamerykańskiej, prawda, do tego typu urody. Nakrycia głowy jej również otrzymaliśmy je, muzeum przyjęło w tej kolekcji i one są bardzo różne. Pani mówi o takich paciorkowych jakichś nakryciach głowy, ale są też takie jakby szydełkowe, takie mini czapeczki, ale z takich srebrzystych lub złocistych nici, też bardzo ozdobne. Są też peruki, takie sceniczne, typowo sceniczne peruki, dlatego że one mają naprawdę ferię kolorów. Te włosy są niebieskie, zielone, różowe, rude, ale w takim nienaturalnym rudym odcieniu, takim bardzo mocnym. Są srebrne. Także od stóp do głów Izabela dbała o ten swój wygląd i to staraliśmy się pokazać na tej wystawie. Właśnie ten fenomen, o którym pani powiedziała, bo tercet na tle polskiej estrady lat 60., 70., 80., myślę, że częściowo też, no był fenomenem, był zjawiskiem. Nie było chyba tak spójnego zespołu od strony repertuarowej i wizerunkowej jak tercet. W każdym detalu to wszystko się zgadzało po prostu. Dlatego być może mieli taką rzeszę wiernej publiczności, bo ona czuła ten przekaz, odbierała jako bardzo wiarygodny, przemawiający do nich.
Na samym początku naszej rozmowy wspomniałyśmy o pewnym rozdźwięku między głosem krytyki a miłością fanów, tak to chyba możemy nazwać. Teraz chciałam do tego wrócić i zapytać o status tercetu egzotycznego na polskiej scenie muzycznej. No oczywiście trudno jest o tym mówić na przestrzeni kilku dekad, bo od 63 czy 64 roku oni na scenie byli obecni. Atmosfera się zmieniała, zmieniała się też ta atmosfera polityczna. Mam wrażenie, że to był zespół, co do którego właśnie zdania były zawsze trochę podzielone, że to był zespół, który właściwie nie pozostawiał nikogo obojętnym.
O właśnie, i o to też walczyłyśmy przy tej wystawie. Byłyśmy przekonane, że ta wystawa albo zachwyci, albo odrzuci zwiedzający, albo się nią zachwyci, lub ją zupełnie odrzuci. No i są takie głosy, zwłaszcza w starszym pokoleniu, bo te reminiscencje jednak wracają tych czasów. Tutaj pani powiedziała o takiej atmosferze politycznej. Tutaj jest bardzo wiele na rzeczy, jeśli chodzi o obecność tercetu na polskiej scenie i stosunek krytyki do ich twórczości. Izabela sama w wielu wywiadach mówiła o tym, że właściwie ich działalność w Polsce przez wiele lat była, no może nie zakazana, ale nie potrafię znaleźć właściwego słowa, które by ujęło tę niechęć krytyki, zaleconą właściwie od czynników odgórnych. Po prostu tak to odczuwano. Tak to odczuwali członkowie tercetu egzotycznego. Ale kiedy dochodziło do koncertów, to nie miało zupełnie żadnego znaczenia, bo czym innym była ta prasa oficjalna, oficjalnego obiegu i oficjalne opinie, a czym innym był kontakt z publicznością, który zawsze był wielki, najlepszy, serdeczny, ciepły. Izabela bardzo o to dbała. Zresztą w niedalekiej przeszłości, chyba 2 tygodnie temu, była tutaj na wycieczce grupa seniorów. No właściwie, no można by pomyśleć, że to mogliby być rówieśnicy tego zespołu lub niewiele młodsi od nich. I nawet wśród nich były podzielone opinie, tak jak to pani przed chwilą sformułowała. Są tacy, którzy po prostu niechętnie słuchają nawet tej muzyki, ale jakby słyszało się w ich opiniach echo tych opinii gazetowych. Co to za piosenka? Odrzucajmy to, to jest niedobre, to jest kicz, tego się nie słucha, to jest żenujące, to wstyd. Ale jest też rzesza, która wraca do tego serdecznie, z pamięcią, zachwycona, a nawet są osoby, które towarzyszyły koncertom tercetu egzotycznego w Polsce i mają własne wspomnienia z tym związane, i nawet wskazują na konkretne stroje, konkretne sukienki i mówią, że pamiętają Izabelę ze sceny w tym stroju, w tamtym stroju, a pamiętają ją taką, a pamiętają, jak śpiewała z córką jeszcze, a czy córka jeszcze śpiewa ciągle ten repertuar. No, jest mnóstwo osób, dla których ten zespół był ważny i ich twórczość była ważna. Ja myślę, że my w ogóle w tej chwili zupełnie inaczej patrzymy na taką twórczość, bo przecież piosenka Polska lat 70., nawet ta piosenka, którą nazywamy piosenką środka, taką popową, jest no chyba wyżej notowana wśród zajmujących się tym tematem niż obecna piosenka tego obecnego środka mainstreamu. Teksty nawet tych piosenek no, zahaczają niemalże o poezję, więc te zdania myślę będą, no, będą podzielone, ale młodsze pokolenie trochę inaczej patrzy przynajmniej na ten wizerunek, na kostium, na kreację, jak to pani określiła. Tak. Myślę, że jesteśmy w tej chwili dużo bardziej świadomi tego, jakim tworem jest artysta na scenie, że jest to kreacja, a Izabela potrafiła to 50 lat temu już zrobić samodzielnie, bez sztabu menedżerów, specjalistów od wizerunku, ona nad tym pracowała. Miała przeświadczenie, głębokie wewnętrzne przeświadczenie, że to jest bardzo ważne dla jej publiczności, bo ona w ten sposób, dbając o każdy szczegół, każdy detal, nie tylko wokalu, ona odebrała edukację muzyczną. To była artystka, która występowała na scenie operetki wrocławskiej, a odebrała edukację muzyczną, uczyła się gry na skrzypcach, specjalizowała się w altówce. Więc to nie była osoba, która amatorsko się zajmowała muzyką, ale równie zawodowo zajęła się swoim wizerunkiem scenicznym, ponieważ uważała, że jej publiczności należy się szczególny szacunek, jeśli chcą przyjść i jej słuchać, i słuchać panów w zespole, to muszą się im przedstawić od jak najlepszej strony. Swoje najlepsze ja przedstawić im.
I myślę, że te słowa są najlepszym zaproszeniem do tego, żeby po pierwsze trochę pozbyć się być może obiegowych uprzedzeń dotyczących tercetu egzotycznego i samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat twórczości tego zespołu, ale też na temat wizerunku scenicznego. Jest to możliwe dzięki wystawie. Wystawa nosi tytuł Exotico, moda tercetu egzotycznego. Można ją oglądać do końca sierpnia w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. A dzisiaj o tej ekspozycji, ale też w ogóle o tercecie egzotycznym zgodziła się opowiedzieć współautorka tego przedsięwzięcia, pani Kinga Krajewska. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i za bardzo ciekawą rozmowę.
Dziękuję również.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.